Uczelnia jak przedsiębiorstwo. 16 lutego 2010.00. Od postaw władz uczelni zależy, w jaki sposób zostaną wykorzystane informacje dostarczane przez systemy komputerowe. Ich umiejętne użycie może dać nieocenione korzyści w walce o studentów na coraz bardziej konkurencyjnym rynku edukacyjnym. Trzeba być jednak świadomym zarówno ich możliwości, jak i ograniczeń. Uczelnie, zwłaszcza w ostatnich latach, stały się miejscami masowej obsługi klientów. Student, nie tylko na uczelni prywatnej, traktowany jest jak klient komercyjny przynoszący szkole wyższej określony przychód, czy to bezpośredni, czy też subwencjonowany z budżetu państwa. Za studentem klientem stoją określone prawa znane z powszechnego rynku konsumenckiego. Co więcej, obie strony wiąże określona umowa o świadczenie usług edukacyjnych. Wszystko to powoduje, że uczelnie funkcjonują obecnie jako duże przedsiębiorstwa usługowe, a ich organizacja wewnętrzna jest w zasadzie podobna do organizacji innego rodzaju centrów usługowych. S. 158 232 pozyskać i utrzymać. Relacje z klientami uczelni utrzymywane są już zazwyczaj przez dedykowane systemy klasy CRM. Potrafią one wspomagać proces nauczania w naturalnym cyklu, począwszy od rekrutacji, przez etap studiowania, a na wydaniu dyplomu skończywszy. Kandydat na studia rejestruje się zdalnie w systemie rekrutacyjnym szkoły wyższej i od tego momentu informacja o nim w zasadzie na zawsze pozostaje w dyspozycji uczelni. Nawet bycie absolwentem nie powoduje wykreślenia byłego studenta z ewidencji, bo przecież jest szansa, że stanie się on ponownym klientem na studiach drugiego stopnia czy podyplomowych. Systemy CRM ułatwiają uczelni zarządzanie procesem dydaktycznym, a studentom korzystanie z zasobów uczelnianych, takich jak biblioteka, zaplecze naukowe, rekreacyjne i usługowe. Generalnie, od postawy władz uczelni zależy, w jaki sposób zostaną wykorzystane informacje dostarczane przez system komputerowy. Jeśli zlekceważy się potencjał tkwiący w bazie danych zawierającej informacje o tysiącach ewentualnych kandydatów do pozyskania dla procesu wtórnej edukacji, będzie to świadczyć albo o beztrosce, albo o braku umiejętności. I niestety, uczelnie często nie potrafią wykorzystać tego narzędzia marketingowego, chociażby dla potrzeb rozsyłania najtanieszą mailową drogą sprofilowanych informacji o kursach czy studiach uzupełniających. Właściwie skonstruowane systemy CRM uczelni, zwane często trywialnie systemami dziekanatowymi lub systemami obsługi toku studiów, potrafią być kopalnią wiedzy o danych osobowych, przebiegu studiów, preferencjach naukowych, osiągnięciach, karach i nagrodach studentów, a także, w połączeniu z innymi podsystemami uczelnianymi, informacji o płatnościach, stypendiach, karach finansowych np. za przetrzymywanie książek z biblioteki. O ile system CRM jest zintegrowany z systemami administracyjnymi i finansowymi, to istnieje proste powiązanie danych osobowych z finansowym kontem studenta, umożliwiając automatyczne naliczanie stawek, uzależnione od aktualnego kierunku studiów bądź specjalności. Co więcej, student może obserwować historię swoich płatności na stosownym portalu internetowym, do którego ma dostęp. Portal ten jest interfejsem tworzonym właśnie z myślą o bieżącej komunikacji uczelni ze studentami. Szereg informacji pojawia się tam automatycznie. Na zasadzie propagowania z systemu dziekanatowego np. uzyskane oceny, bibliotecznego stan wypożyczeń i kar, księgowego saldo płatności za studia. Portal stanowi także zazwyczaj forum wymiany informacji oraz, co najważniejsze, platformę publikowania treści sprofilowanych i ogólnych przez administrację uczelni, a także kadrę dydaktyczną. Ponadto, częstokroć taki interfejs umożliwia przekazywanie informacji zwrotnej, generowanej przez samych studentów. Dzięki temu mechanizmowi mogą oni na przykład zapisywać się na zajęcia fakultatywne, dobierać promotorów prac czy wreszcie składać różnego rodzaju podania, które są następnie automatycznie ewidencjonowane w systemie dziekanatowym. Portal uczelniany może być pewnego rodzaju hybrydą, jeśli chodzi o grupę docelową, z inaczej profilowanymi usługami dla studentów i kadry dydaktycznej, na podstawie wiedzy pozyskiwanej z innych podsystemów. Do studentów może trafiać informacja ściśle reglamentowana pod kątem ich statusu, zainteresowań naukowych, miejsca zamieszkania czy wieku. Poprzez tego rodzaju wrota na świat, nauczyciele akademiccy mają możliwość kontaktu ze swoimi grupami studentów, jak też zdalnego wprowadzania ocen uzyskanych z prac kontrolnych, zaliczeń, egzaminów. S. 158 233 dokładnie i odpowiedzialnie. Z pozoru, opis właściwości tego rodzaju zintegrowanych systemów wygląda bardzo przejrzyście i prosto, jeśli chodzi o ich funkcjonalność. Im ściślejsza jednak integracja różnych podsystemów, im większa ich ilość, w tym węższe ramy przepisów i procedur, w które trzeba się wpisać. To, co wydaje się być tak sprawnie działającym mechanizmem, gdy się o nim czyta, w codziennym użytkowaniu przypominać zaczyna tyrana, który bezwzględnie i bezdusznie każe respektować różne przepisy, reguły i ustalenia. Na szczęście, zazwyczaj reguły te są w miarę spójne, co nie znaczy, że ich granice nie bywają rozmyte, a część wspólna zazębiających się składników jest dosyć wąska. Największym problemem wydaje się być jednak duża doza nieznajomości reguł prezentowana niejednokrotnie przez samych użytkowników, studentów i kadrę dydaktyczną. Wynikają z tego następnie liczne problemy, często mające reperkusje prawne. Niestety, w dalszym ciągu, nawet wśród ludzi wykształconych, pokutuje dychotomiczne traktowanie pewnych zasad i środowisk. Co innego życie, a co innego komputery. Dla przykładu, wyobraźmy sobie taką sytuację. Regulamin uczelni mówi, że do egzaminu z danego przedmiotu przystąpić może student, który uzyskał pozytywną ocenę z zaliczenia tego przedmiotu. Sprawa wydaje się dosyć klarowna. W tradycyjnym, ręcznym systemie egzaminator, widząc brak oceny z zaliczenia w indeksie, nie wpisałby oceny z egzaminu lub w ogóle nie dopuściłby do udziału w egzaminie. Przy korzystaniu z komputerowego systemu zdalnego wprowadzania ocen, ten sam egzaminator będzie wieszał psy po kolei na wszystkich, a zwłaszcza na programistach, którzy zablokowali możliwość wpisania oceny z egzaminu. Dziwne, ale prawdziwe. Ludzie nie lubią, gdy komputer za nich decyduje i narzuca zmianę organizacji i pracy, nawet jeśli robi to zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poluzowanie rygorów byłoby sprzeczne z regulaminem studiów, a na uczelniach komercyjnych mnożyłoby problemy z odpłatnością za sesje poprawkowe. Inną zgoła kwestią jest zwyczajna pomyłka przy wpisywaniu ocen, o co w systemie komputerowego ujmowania danych jest dosyć łatwo. W tym wypadku nie ma żadnych mechanizmów pozwalających stwierdzić nieprawidłowość, taką na przykład, że zamiast oceny bardzo dobrej wpisano dostateczną. O ile student jest rzeczywiście pewny swoich umiejętności, może uruchomić procedurę reklamacyjną. Jeśli jednak nie odważy się na ten krok, pozostanie przy wprowadzonej błędnie ocenie, sądząc, że tak nisko została oceniona jego praca pisemna, a nie, że błąd jest jedynie skutkiem maszynowego przetwarzania danych. Tak więc za szybkość w dostępie do informacji studenci płacą nieraz taką właśnie wysoką niejednokrotnie cenę. Do błędów pozostałych rodzajów dochodzą jeszcze te generowane przez korzystanie z mechanizmów automatyzacji pracy. Należy zauważyć, że o ile w pewnych przypadkach jakość informacji nie odgrywa kluczowej roli, o tyle wprowadzanie mechanizmów automatyzacji nie zezwala już na uprawianie radosnej twórczości w zarządzaniu rolą edukacyjną uczelni. Tak trywialne zadanie jak zdalne wprowadzanie ocen wymaga szeregu działań poprzedzających, podnoszących spójność danych i bezpieczeństwo transakcji. Jest to o tyle istotne, że błędy i zniekształcenia na tym etapie mogą skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi lub, co najgorsze w tym przypadku, zachwianiem toku studiów konkretnego studenta. Wprowadzenie pomyłkowej niewłaściwej oceny, zwłaszcza negatywnej, skutkuje koniecznością podejścia do terminu poprawkowego, nierzadko odpłatnego, a nieraz może zachwiać całym cyklem studiów danej osoby, pozbawiając ją możliwości otrzymania stypendium. W takich przypadkach, gdzie decyduje średnia, każda ocena jest na wagę złota. Nie można więc dopuścić do tego, aby system służący do zdalnego ewidencjonowania ocen działał niestabilnie, niespójnie. Miał słabe mechanizmy autoryzacji i bezpieczeństwa. Co prawda, uczelnia nie jest bankiem, jednak stan konta studenckiego, i to nie tylko w finansowym wymiarze, jest dla jego właściciela niezwykle istotny i powinien podlegać ścisłej ochronie. Z drugiej strony, nauczyciele akademiccy powinni mieć łatwość nawigowania po systemie, dogodne możliwości odnajdowania swoich grup studenckich i swoich przedmiotów. Zauważmy, że ocena, nie tak jak czasem chcieliby niektórzy niecierpliwi dydaktycy, musi być wprowadzona komuś za coś z czegoś w określonym terminie i przez kogoś. Na jakimś więc etapie wymagane jest powiązanie tych informacji, co częściowo realizuje system dziekanatowy, a w dalszej części oprogramowanie służące planowaniu zajęć, zwłaszcza w swojej części dotyczącej wiązania studentów z wykładowcami i przedmiotami. S.158234 Dobra baza i nadbudowa. System planowania zajęć jest w zasadzie bliski znanym z innych branż systemom planowania zasobów przy niestałości pewnych czynników. Zasobami w tym przypadku są ludzie, studenci i kadra dydaktyczna, baza lokalowa oraz czas i treść, czyli przedmiot zaistnienia zdarzenia. Efektem ma być skojarzenie pod wspólnym wezwaniem w jednym miejscu i czasie trzech niewirtualnych elementów: nauczyciela, studenta i sali. Zazwyczaj na uczelniach mamy dużą rozmaitość strukturalną zajęć. Są zajęcia odbywające się cyklicznie ze stałą lub zmienną cyklicznością i niecyklicznie. Czasami cykliczność potrafi przybierać najróżniejsze odmiany zmienności, na przykład dla studentów stacjonarnych dziennych. Ramy czasowe zajęć mogą być inne niż dla studentów niestacjonarnych zaocznych. Chodzi tutaj o inne godziny rozpoczynania dnia zajęciowego, co skutkuje przesunięciem całego terminarza dziennego. Nie ma też stałości godzinowej, chociaż zakłada się na ogół, że zajęcia trwają 1,5 godziny. Do tego dochodzi niestałość grupy biorących udział w zajęciach. Zazwyczaj przyjmuje się, że są to podstawowe grupy dziekańskie, ale na przykład na potrzeby zajęć specjalistycznych trzeba budować nieraz inne składy osobowe, które mogą być już a priori zdefiniowane w systemie dziekanatowym, ale nie zawsze są. To wszystko w istotny sposób wpływa na techniczny aspekt projektu oprogramowania. Stworzenie poprawnego narzędzia harmonogramowania zasobów nie jest zadaniem trywialnym, zarówno pod kątem projektu oprogramowania, jak i jego integracji z innymi podsystemami uczelni stanowi złożone przedsięwzięcie. Nie jest również proste jego wdrożenie i użytkowanie ze względu na mnogość informacji, które należy wprowadzać do systemu na bieżąco oraz ze względu na zazębianie się różnych rodzajów informacji z wielu innych baz danych uczelni. Warto jednak podjąć taki trud. Dobre oprogramowanie służące harmonogramowaniu zajęć daje użytkownikom co najmniej trzy poważne korzyści. Uporządkowanie spraw związanych z przydziałem zasobów, dobrą bazę wyjściową dla działań analitycznych oraz bogate możliwości dla warstwy prezentacyjnej. Te korzyści przekładają się z kolei wprost na podnoszenie jakości obsługi klientów, jakimi są studenci, a o klienta na dzisiejszym rynku edukacyjnym warto walczyć, gdyż konkurencja jest dosyć spora. Jakość procesu edukacyjnego student postrzega nie tylko przez pryzmat dydaktyki, ale także przez jakość jego obsługi jako klienta firmy usługowej. Im dokładniejszą, szybszą, czytelniejszą i bardziej aktualną informację na temat obszaru jego studenckiej aktywności otrzymuje, tym lepsza w jego odbiorze staje się jakość całego procesu kształcenia.